Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Karierowiczostwo to trąd, powiedział dziś papież przyszłym dyplomatom Stolicy Apostolskiej. Odbyło się kolejne spotkanie Komisji Watykańsko-Izraelskiej. Wiceminister spraw zagranicznych Izraela zaprosił papieża do Ziemi Świętej. W Marsylii rozpoczął się kolejny etap dziedzińca Pogan. 6 czerwca zapraszam na wieczorny program informacyjny. Przed karierowiczostwem przestrzegał dziś papież przyszłych watykańskich dyplomatów. Franciszek spotkał się z Papieską Akademią Kościelną. A ta wolność od ambicji czy celów osobistych jest dla mnie bardzo ważna. Karierowiczostwo to trąd, naprawdę trąd. Bardzo proszę, żadnego karierowiczostwa. Posłuchajcie, kiedy w nuncjaturze jest jakiś sekretarz czy nuncjusz, który nie idzie drogą świętości i w różnych formach, na różne sposoby daje się wciągnąć w ducha światowego, robi się śmieszny i wszyscy się z niego śmieją. Bardzo proszę, nie bądźcie śmieszni. Albo będziecie święci, albo wrócicie do diecezji na proboszczów. Jednak nie bądźcie śmieszni w dyplomacji, w życiu dyplomatycznym, gdzie jest wielkie niebezpieczeństwo popadnięcia w duchowość światową. Obie strony zobowiązały się do przyspieszenia negocjacji w kwestiach, które jeszcze pozostały i oczekują na rychłe zawarcie porozumienia w bliskim czasie. Słowa te czytamy w komunikacie ze spotkania stałej dwustronnej komisji roboczej między Stolicą Apostolską a Izraelem, które odbyło się wczoraj w Watykanie.
Spotkanie zostało poświęcone dalszym rokowaniom o własnościowych i podatkowych aspektach działalności Kościoła na terenie państwa izraelskiego. Jak podaje komunikat, odbyły się one w refleksyjnej, konstruktywnej atmosferze i wzięto pod uwagę znaczące postępy, jakie zostały poczynione. Podobne sformułowania w komunikatach Watykańsko-Izraelskiej Komisji pojawiają się już od lat. Tym razem może jeszcze silniej niż zwykle podkreślono zobowiązanie do przyspieszenia negocjacji i oczekiwanie na ich szybką konkluzję. Spotkania plenarne komisji odbywają się zazwyczaj w półrocznych odstępach, na przemian w Watykanie i w Jerozolimie, gdzie następne zaplanowano już na grudzień.
W Marsylii rozpoczął się kolejny etap dziedzińca Pogan, czyli nowego dialogu Kościoła z niewierzącymi. W spotkaniu uczestniczy kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Tym razem temat dziedzińca to humanizm i religia. W centrum dyskusji znalazł się dorobek dwóch myślicieli, Alberta Camus i Paula Ricoeura. Spotkanie potrwa do soboty. Pojawiające się ostatnio spekulacje medialne, czy papież Franciszek będzie miał wakacje, poniekąd rozwiewa dzisiejszy komunikat prefektury Domu Papieskiego. Poinformowano w nim, że w okresie letnim zostaną zawieszone wszystkie audiencje prywatne i specjalne.
Przez cały lipiec nie będzie również środowych audiencji ogólnych. Powrócą one dopiero 7 sierpnia. Ci, którzy wybierają się w tym czasie do Rzymu, powinni też pamiętać, że w dniach od 22 do 29 lipca Ojciec Święty będzie przebywał w Brazylii w związku z obchodami Światowego Dnia Młodzieży. Natomiast kilka lipcowych dni Franciszek spędzi w Castel Gandolfo. W niedzielę 14 lipca przewidziano jego spotkanie z wiernymi na Anioł Pański właśnie na dziedzińcu letniej rezydencji papieży.
Główne zastrzeżenia Kościoła do prawnej zmiany definicji małżeństwa pozostają niezmienne i jasno określone, oświadczył rzecznik Konferencji Episkopatu Anglii i Walii. Ma to związek z dwudniową debatą, która odbyła się w Brytyjskiej Izbie Lordów na temat tzw. małżeństw osób tej samej płci. Przedwczoraj Izba ta przyjęła w drugim czytaniu ustawę o równouprawnieniu związków homoseksualnych z heteroseksualnymi. Odrzuciła też poprawkę, która miała do tego drugiego czytania nie dopuścić. Komentując przebieg debaty, rzecznik katolickiego episkopatu podkreślił, że ustawa winna zabezpieczać prawo każdego do wolności sumienia, zwłaszcza pracowników szkół i organizacji wyznaniowych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Bardzo serdecznie witam naszych słuchaczy. W dobie nowej ewangelizacji, a w szczególności za pontyfikatu papieża Franciszka, bardzo często dociera do nas wezwanie, by dzielić się z innymi swoją wiarą, by nieść Boga na peryferię świata, czyli do tych, którzy Go nie znają. Jak jednak głosić Ewangelię, aby człowiek niewierzący rozpoznał w naszych słowach Boga, by się do Niego nie zraził i znów na Niego nie zamknął? Na te pytania próbuje odpowiedzieć Fabrice Hadjadj, francuski filozof i dramaturg, który sam przez większość swego życia był ateistą, choć z pochodzenia jest Żydem. O tym mówił w swej ostatniej książce pod tytułem Comment parler de Dieu aujourd'hui, anti-manuel d'évangélisation, czyli Jak mówić o Bogu dzisiaj, antypodręcznik ewangelizacji. Swoimi refleksjami na ten temat podzielił się również w wywiadzie dla Radia Watykańskiego. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak, zapraszam na nasz magazyn.
Uważajcie na słowo Bóg, kiedy rozmawiacie z niewierzącym. Również ja byłem ateistą. Moje nawrócenie zaczęło się od zmiany języka. Wyznaje Fabrice Hadjadj, francuski dramaturg i filozof o żydowsko-ateistycznym rodowodzie. Od kilkunastu lat katolik i ojciec sześciorga dzieci. Ostatnio wydał książkę o tym, jak mówić o Bogu. Do tematu tego podchodzi, mając na uwadze z jednej strony wymóg ewangelizacji, a z drugiej doświadczenie własnego nawrócenia. Był czas, że nienawidziłem słowa Bóg, przyznaje Hadjadj. Wydawało mi się, że kiedy ktoś mówi Bóg, zamyka tym samym wszelką dyskusję. Bóg to była taka zapchaj dziura. Dziś już wiem, że jest inaczej, że Bóg niczego nie zapycha, ale otwiera przed nami przepaść. Nie jest odpowiedzią, ale wezwaniem, pisze francuski filozof. Przyznaje, że już jako ateista musiał przyznać, że istnienie jest tajemnicą. Bóg jednak nie miał z tym nic wspólnego.
Qu'est-ce que ça veut dire parler de Dieu? Est-ce qu'il s'agit simplement de mettre Dieu à la place du dernier match de football?
Co to znaczy mówić o Bogu? Czy o Bogu rozmawia się tak samo jak o meczu piłki nożnej? Czy można o nim rozmawiać tak, jakby był jednym z przedmiotów, skoro jest on stworzycielem wszystkiego? I pytanie najważniejsze. Nawet jeśli prowadzimy głęboką rozmowę o Bogu, taką jak na przykład w poezji czy w filozofii, czy rzeczywiście rozmawiamy już o Bogu? A może boskość jest obecna we wszystkich prawdziwych słowach, na przykład słowie miłość? Przeczuwamy więc, że prawdziwy problem dyskursu o Bogu jest problemem prawdy. Jak mówić w prawdzie?
W swojej książce zwraca pan również uwagę na rozmówcę, na to, z kim rozmawiamy o Bogu.
Tout à fait. Quand la question m'avait été posée par Monseigneur Rilko.
Tak, to prawda. Pytanie na ten temat postawił mi kiedyś kardynał Stanisław Rilko. Było to na posiedzeniu plenarnym Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. I zwróciłem wtedy uwagę, że bardzo często chrześcijanie zaprawiają się do rozmowy o Bogu jak do walki, jakby sam adresat był mniej ważny. Tymczasem, kiedy mówimy o Bogu, zawsze mówimy do kogoś, a odbiorca może być bardzo różny. Może być to dziecko bądź człowiek dojrzały, ateista czy muzułmanin. Chodzi tu o aspekt bardziej chrześcijański niż filozoficzny, bo w chrześcijaństwie posłaniec jest zawsze ważniejszy niż przesłanie. Nie chodzi tu bowiem tyle o podporządkowanie się pewnej doktrynie, ale o wspólnotę międzyosobową. Dlatego też to ukierunkowanie słowa ma znaczenie całkiem podstawowe. Chrystus nam pokazuje, że rozmowa to nie tyle przekaz pewnej informacji, co samo mówienie jednej osoby do drugiej. Ten swoisty prymat osoby względem idei należy do istoty chrześcijaństwa i przekazu słowa.
Pisze pan, że mówienie o Bogu powinno być niczym jutrzenka, rozwiewanie obłoków, by dać miejsce światłu.
Oui, parce que
Tak, bo jedną z podstawowych trudności, jaka pojawia się, kiedy w rozmowie wypowiadamy słowo Bóg, polega na tym, że staje się ono słowem pośród innych słów, które musi zrobić sobie miejsce, jakby Bóg tego rzeczywiście potrzebował. W ten sposób Bóg zostaje sprowadzony do poziomu stworzenia, staje się jakimś nadstworzeniem, które przyćmiewa wszystko inne. Widać to w dwóch bardzo różnych sposobach mówienia o Bogu, które jednak, pomimo różnic, opierają się na tej samej zasadzie. Mam tu na myśli fundamentalistów z jednej strony oraz ateistów z drugiej. Jednym i drugim bardzo łatwo jest mówić o Bogu. Według jednych i drugich istnieje rywalizacja między stworzycielem i stworzeniem. To znaczy, kiedy mówię o Bogu, nie mogę mówić o czymś innym. Fundamentaliści to akceptują, bo stworzyciel powinien górować nad stworzeniem, przytłoczyć je. Dla ateisty natomiast na tym właśnie polega problem, bo stworzyciel ciemięży istoty stworzone, dlatego trzeba je wyzwolić wbrew stwórcy, eliminując go, aby zrobić miejsce człowiekowi i jego wolności. Tymczasem, kiedy my mówimy o Bogu, mówimy o źródle wszystkiego, które nie rywalizuje z rzeczywistością stworzoną. Nie zagraża on żadnej istocie, bez względu na to, jak bardzo byłaby ona mała, bo on jest jej stworzycielem. A zatem mówić o Bogu to objawiać rzeczywistość, a nie stawiać w opozycji. Objawiać oblicze Boga, tajemnice Jego spojrzenia, Jego obecności. Dlatego właśnie używam tego obrazu, bo Bóg nie jest pasożytem, który żeruje i niszczy wszystko dookoła, lecz jest niczym wschodzące słońce, niczym jutrzenka, dzięki której możemy widzieć różnorodność świata, różnorodność kwiatów, które urozmaicają ziemię.
Nawiązuje pan również do paradoksu, o którym mówi święty Augustyn w Wyznaniach. Cóż właściwie mówią ci wszyscy, którzy o tobie mówić usiłują, lecz biada, jeśli się o tobie milczy. Choćby najwięcej wtedy mówił człowiek, niemową jest. W pana przekonaniu wszystkie nasze refleksje na temat Boga muszą brać pod uwagę te słowa. Pisze pan, nie da się mówić o Bogu niesłychanym, a zarazem nie można o nim milczeć.
Effectivement, c'est précisément dans cette tension entre
w istocie, to właśnie wewnątrz tego napięcia, nie móc mówić i nie móc milczeć, padają słowa najgłębsze. Padają one w dwóch najbardziej ekstremalnych sytuacjach. W chwili modlitwy błagalnej, gdy ból ściska nam gardło, nie możemy już mówić, a zarazem z ust wyrywa się krzyk do nieba, nie możemy milczeć. To pierwsza sytuacja. A druga to chwila dziękczynienia, modlitwa uwielbienia, w której modlący się człowiek uwielbia coś, co go przerasta. Wie, że ta modlitwa jest nie na jego miarę, ale nie pyta się, czy moja modlitwa była wystarczająco dobra, godna. Ten, kto uwielbia, zdaje sobie sprawę, że wszystko, co mówi, jest nieskończenie nieproporcjonalne. A zatem są to słowa niewystarczające, niewspółmierne, które przyznają, że nie są na miarę sytuacji, a zarazem są to słowa prawdziwe, słowa głębokie, które sprawiają, że nie milczymy.
W swojej książce przypomina pan również, by nie wypowiadać imienia Boga nadaremno. Sugeruje pan raczej, że mamy być nosicielami imienia Boga. Na czym to polega?
Jest to bardzo ciekawe, bo przykazanie, by nie brać imienia Boga nadaremno, wydaje się przeczyć wszystkim tym wezwaniom, by mówić o Bogu, świadczyć o Nim, być apostołem. Jednak celem przykazania jest krytyka paplania o Bogu. Widzimy to w krytycznej postawie Jezusa względem faryzeizmu, albo w wystąpieniu kardynała Bergoglio na kongregacjach poprzedzających konklawę, kiedy powiedział, że Kościół nie może być sam dla siebie punktem odniesienia, że trzeba wyjść z narcyzmu teologicznego. O to tu chodzi. Język hebrajski używa w tym przykazaniu słowa nieść. Nieść imię Boga nadaremno. Nieść nadaremno, czyli w jakiś sposób delektować się, schlebiać sobie, zamiast nieść to imię tak, jak się niesie swój krzyż, jak tego, którego nosi się w swej krwi, jak przynieść kogoś na świat w sensie narodzin. Tak używa tego czasownika Pismo Święte. A zatem nieść nadaremno to znaczy nie widzieć, że za słowem Bóg stoi spotkanie, zapłodnienie, ożywienie, które nas niesie niczym w ciąży.
A zatem w słowie Bóg chodzi o życie.
Oczywiście, nazywanie Słowa Bożego Słowem Życia jest już pewnym klisze, ale za tym klisze kryje się coś bardzo głębokiego, z czego w dużej mierze nie zdajemy sobie sprawy. A to oznacza, że zanim zaczniemy mówić o Bogu, sami musimy słuchać, pozwolić, by przeniknęło nas Jego Słowo, które skądinąd się nam wymyka. To nam pozwoli przekazywać to Słowo tak, jak przekazuje się życie. Bo kiedy przekazuje się życie, to daje się coś, czego w istocie się nie rozumie. Podobnie jest z przekazywaniem Boga. On nas rozumie, ale my Go nie rozumiemy. Znajomość Boga jest zawsze czymś żywym i również Jego przekaz jest czymś żywym. Przekazujemy coś, co jest od nas większe, co nas przerasta. Dlatego świadek Boga ma zawsze w sobie coś śmiesznego, może jak klaun, który ubiera się w rzeczy, które są dla niego za duże. Bo i my jesteśmy nędzni, tak jak inni ludzie, ale polecono nam przekazywać życie. Znamy to z rodzenia dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż jesteśmy małymi chłopcami, trochę opóźnionymi, a stajemy się ojcami. Powierzona nam zostaje ogromna odpowiedzialność, choć nie czujemy się kompetentni. Coś podobnego dzieje się z nami, gdy stajemy się chrześcijanami i odtąd mamy przekazywać słowo życia, choć nie mamy do tego specjalnych kompetencji. Żyjemy tak jak inni. Pozostajemy na swym miejscu, chodzimy rano do sklepu, dostajemy czkawki, a mamy mówić o zmartwychwstaniu. Jest to dziwne, ale jest to właśnie tak, jak z przekazywaniem życia.
Mówił Fabrice Hadjadj, francuski dramaturg i filozof, dyrektor Europejskiego Instytutu Studiów Antropologicznych Philanthropos.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.